w czasie tego kazania, które mnie poruszyło, zdałem sobie z jednej rzeczy sprawę, że czasami najtrudniej, wiecie, przebaczyć bratu, przebaczyć komuś bliskiemu, to nie jest czasami takie aż trudne, ale przebaczyć samemu sobie. I to się okazało w moim wypadku najtrudniejsze. Tak? Że czasami nawet samemu sobie, kiedy zawodzimy, a wiemy, że zawodzimy, że jesteśmy ludźmi po prostu i Pan Bóg też dokładnie wie, jacy jesteśmy, z czego jesteśmy, tak, ulepieni i nie wszystko idzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. I czasami jest tak w życiu, tak, że doświadczenia, trudy, ja nie mówię, że tak się dzieje często, ale czasami się zdarza, że na głowę nam po prostu się cały świat wali i my wierzący również potrafimy dopuścić taką, wiecie, myśl, czy Pan Bóg się pomylił, czy mnie opuścił, dlaczego ja? Są takie sytuacje i wiecie, to w nas jest jednak pewnego rodzaju taka nierównowaga i ja oczywiście dzisiaj nie ucieknę od tematu, który będzie zaprzątał nas przez następny tydzień, bo wiecie, że w tym tygodniu będziemy rozważać tak jakoś mocniej to, co się stało wtedy 2000 lat temu na Golgocie. Dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Nie chciałbym jakby tego tematu unikać i w zasadzie chcę go wykorzystać właśnie w tym duchu o tej ufności w łaskę. Chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali kawałek z Ewangelii Jana. To jest rozdział 12, Jan 12, Jan 12, 12, łatwo zapamiętać. Jan 12, 12, to jest ta krótsza wersja, bo u Mateusza jest dłuższa. Wiemy, o czym będziemy dzisiaj też rozmawiać. To jest właśnie ten wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Jezus znalazł ośle, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Znana historia, świetna reakcja ludzi, cudowny obrazek, król, który wszystko stworzył, przez którego wszystko istnieje, przyjeżdża do swojej ukochanej jakby stolicy, tak, do miejsca, gdzie jest, no właśnie, co się stanie, co się wydarzy za parę dni. I ja bym chciał, żebyśmy się nie tyle skupiali teraz na tych reakcjach ludzi, bo nawet gdyby oni nie byli z tymi gałązkami, to wiecie, co by się stało. To kamienie by zaczęły wołać. Ja bym chciał, żebyśmy się dzisiaj skupili na tym, co było w sercu Pana Jezusa. Jaki On wtedy miał w sercu, co się w Nim działo? Jakie On miał odczucia, może emocje, może działo się na pewno w jego sercu coś, co dla nas będzie taką podstawą, że wiedział, co go czeka. Doskonale wiedział, co go czeka, bo on to zapowiadał. I pytanie, jak on to znosił? Skąd on czerpał siłę do tego wszystkiego? Bo w sumie ostatecznie był człowiekiem i mógł normalnie reagować na pewne rzeczy. To jest po prostu wielkie niebezpieczeństwo, które się zbliżało na niego, tak? I chcemy wiedzieć, co on czuł w przededniu swojej kaźni i śmierci. I widzicie, w tym samym rozdziale, Ewangelia Jana, 12 rozdział, kawałeczek dalej Pan Jezus wyznaje, co czuje. To jest wiersz 27. On mówi coś takiego. Teraz dusza moja jest zatrwożona, czyli poruszona, tak? Wstrząśnięta. I cóż powiem? I co mam powiedzieć w tej sytuacji, tak? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Mam teraz powiedzieć, usuń to, tak? Nie, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę, tak mówi Pan Jezus. A więc Pan Jezus stawia czoło temu, co go spotka i zwraca się później jeszcze do Ojca, Ojcze, tak? Raczej uwielbi imię swoje. Od razu mi się przypominają słowa psalmu 42. Tam jest tak napisane, czemu rozpaczasz duszo moja, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I wiecie, kiedy Pan Jezus już wisi na krzyżu, jest już tam na Golgocie, to jest jeszcze jakby dalej, wiecie, cały czas atakowany. Cały czas jest atakowany, bo jest kuszony, bo jest, wiecie, do niego mówią ci ludzie, którzy przyszli na miejsce pewne rzeczy. I tutaj na przykład w Ewangelii Mateusza mamy takie słowa. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. To są słowa wyjęte wprost z tego momentu, kiedy był kuszony na pustyni. Tak? Jeśli jesteś Synem Bożym, zamień te kamienie w chleb. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie samego nie może uratować? Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Czyli widzicie, arcykapłani wykorzystali w taki sposób przewrotne słowa, które tak naprawdę wybrzmiewają w psalmach na temat tego, jak święty ufa swojemu Bogu. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę będziemy to czytać przecież w tym tygodniu, tak? Jak co piątek, co roku, tak? Psalm 22 jest napisane. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tak? I to jest ta sytuacja, która. Tutaj słowo klucz to jest zaufał Panu. Przecież on zaufał Panu, tak? I pastor, znowu wrócę do kolejnego kazania pastora, które było tydzień temu z kolei. Było o wierze i pastor nam tłumaczył, że wiara to jest zaufanie do Boga, tak? To jest ta ufność. Pytanie, w co tak naprawdę my ufamy? Kiedy mówimy, że ufamy Bogu, w co ufamy? Otóż ufamy w Jego zbawienie, w Jego wybawienie, że On nas wyratuje. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj trwa jeszcze w Izraelu święto. Najradośniejsze święto ze wszystkich. Święto Purim, tak? Dobrze, nie mylę się. Purim teraz trwa. Dlaczego ono jest najradośniejsze? Wiecie, Księga Estery, znacie tą historię. Dlatego, że tam było wybawienie całego narodu, tak? A więc wybawienie Boże, największa radość, to jest to, w co my tak naprawdę ufamy. I ta ufność, wiecie, że jest dobra, doskonale o tym wiemy, ciągle to powtarzamy, ale ona jest właśnie potrzebna najbardziej wtedy, kiedy właśnie my zawodzimy. Kiedy zawodzimy, kiedy gaśniemy, kiedy jesteśmy w jakiejś złej sytuacji, w czarnej godzinie, grozi nam coś złego. I wtedy właśnie ta ufność w Bożą łaskę, w Boże zbawienie, tak, jest najważniejsza. I dlatego chcę was namówić do tego, żebyście w tym tygodniu spojrzeli na tego, który przeszedł przez cierpienia, przez krzyż i cierpienia. Wiadomo, że z naszego powodu. Skąd on brał swoje siły? Co było źródłem? To była właśnie ta ufność w Boże zbawienie. On w najczarniejszej godzinie zachował tą ufność do samego końca. Ja wam to jeszcze do tego wrócimy, bo ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie, kiedy Pan Jezus wjeżdża w tą niedzielę, tak, poprzedzającą jego śmierć do Jerozolimy, to ludzie go witają. Pamiętacie te słowa, czytaliśmy przed chwilą? Hosanna, tak? Hoshiana. Hoshiana to jest po hebrajsku wybaw nas, tak? Prosimy cię, zbaw nas. Ludzie proszą, zbaw nas, tak? To jest cytat, oni go tam nawet dalej jeszcze mówią, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Oni cytują tak naprawdę psalm 118. 118 psalm, dokładnie od 25 do 26 jest napisane tak. Panie, to jest już w tym tłumaczeniu takim dosłownym po polsku, o Panie racz zbawić, o Panie racz poszczęścić. To jest właśnie to hebrajskie Hoshian. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławiony, błogosławimy wam z domu Pańskiego. I ja bym chciał, żebyście sobie wzięli do serca jedną rzecz, to jest moje odkrycie, chcę się z nim podzielić z wami, mianowicie psalm 118 obok psalmu 117, 16, czyli od 113 do 118 jest częścią tak zwanego Halelu. Halel to jest taki zbiór psalmów, który ma szczególne znaczenie, dlatego Halel, bo Halel po hebrajsku to jest wysławiać, stąd słowo Halelu Jahwe, tak? Halleluja. To jest zbiór hymnów, psalmów, które w tradycji żydowskiej się śpiewa właśnie w święta. Tak jak wiecie, my śpiewamy kolędy, tak trochę upraszczam oczywiście, to oni w swojej liturgii, a w czasie wieczerzy sederowej przed Paschą śpiewają właśnie z tego zbioru. Od 113 do 118. To są właśnie te psalmy Hallel. I wiecie, to czasami umyka nam. Pan Jezus razem z uczniami w czasie ostatniej wieczerzy też śpiewał Hallel. Jest napisane na przykład u Marka 14:26, a gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. Oni też śpiewali jeden z tych psalmów. Nie wiemy, który, ale jeden z tych psalmów oni właśnie śpiewali, bo to była tradycja. I wiecie, kiedy zaczynamy czytać te psalmy, kiedy zaczynamy patrzeć na nie przez pryzmat tego, co się miało wydarzyć w tych ostatnich dniach Pana Jezusa, to wiecie, pewne rzeczy się zaczynają nam otwierać. Ja rozumiem, że my powinniśmy w ogóle na całą Biblię patrzeć i czytać ją przez pryzmat Chrystusa. Ale szczególnie te psalmy, od 113 do 118, to takie, słuchajcie, zadanie domowe, jeśli chcecie. Przeczytajcie sobie je na spokojnie w tym tygodniu. Przeczytamy kilka wierszy oczywiście z tych psalmów. Postarajcie się na to spojrzeć w ten sposób, co było w sercu Pana Jezusa, co było w sercu Syna Bożego, kiedy On miał iść na krzyż. Tuż przed cierpieniem, tuż przed krzyżem, jak to wszystko inaczej brzmi. I tak samo to w odniesieniu do nas mogłoby również tak być, że te wszystkie doświadczenia i trudy, zniechęcenia i to wszystko, co nas spotyka, powinniśmy właśnie wtedy czerpać z takich psalmów siłę. Bo kiedy je przeczytacie, to sami zrozumiecie, o czym ja mówię. Zresztą spróbujemy przeczytać dosłownie kilka tylko urywków. Na przykład 115 psalm zaczyna się tak: nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dalej, Izraelu, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą. Wy, którzy boicie się Pana, ufajcie Panu. Tak? Pan pamięta o nas. Pan pamięta o nas, będzie błogosławił. On jest pomocą i tarczą. Będzie błogosławił domowi Aarona, będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił tym, którzy boją się Pana. Zarówno małym, jak i wielkim. A jeszcze z psalmu, bo ten psalm też mi się bardzo właśnie podoba, 116 z kolei. Jeszcze tylko urywki sobie przeczytamy, a chciałbym, żebyście o tym pamiętali, że to jest coś, co właśnie na Paschę się śpiewa. Spróbujmy. Psalm 116 zaczyna się tak. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego błagania. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie. W dniach, gdy go wzywałem, spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie, albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Czy teraz rozumiecie, o co mi chodzi? To są te słowa, to są te psalmy, które budują tą ufność, to poleganie na tym, że łaska Pana nigdy, ale to nigdy nas nie opuszcza. Ta łaska, którą wyjednał nam Jezus, tak, ona jest po prostu podstawą. I o łasce chciałbym jeszcze do was powiedzieć parę słów, dlatego że ja wiem, że o łasce to my mówimy tak mniej więcej raz na miesiąc. To się, wiecie, zdarza bardzo często, ale o tym się powinniśmy nieustannie sobie to przypominać. Bo właśnie Bóg nas namawia, żeby w trudnych momentach, takich, w których właśnie chybiłeś celu, zawiodłeś, nie wiem, jakiś upadek, może coś się stało, żeby wręcz przeciwnie, nie uciekać, ale iść do Niego. I tutaj właśnie chcę wam udowodnić jeszcze jedną rzecz, że takie słowa, które doskonale znamy, co powiedział Pan Jezus w ostatnim momencie życia, kiedy już Jego ciało po prostu już umierało. Też powiedział, ale jeszcze powiedział jedną rzecz. W Twoje ręce składam, tak? To co to jest? Co to jest? My to czytamy jako, wiecie, takie trochę jakby pożegnanie, nie wiem, jak to nazwać, ale tak naprawdę to jest najwyższy poziom zaufania. To jest najwyższy poziom zaufania. Ja w Twoje ręce składam mojego ducha. Więc Jezus jest tym, który nas uczy, aby ufać w to, że Bóg jest cały czas z nami i to, że my powinniśmy mieć zaufanie w łaskę Bożą. Bo czasami się nam zdarza, że tracimy jak gdyby taką pewność, czy to na pewno ja. Wiecie, tak jak właśnie autor do Hebrajczyków też tam pisze, tak? Żebyście nie myśleli, że to nie jest dla was, że to nie jest słowo dla was. Ja bym chciał o łasce jeszcze powiedzieć parę słów. Jakby wyczerpać ten temat łaski, nieustannie do niego wracać, bo to jest bardzo ważne, wiecie. To jest ta Boża nieustanna życzliwość, ta przychylność, to, że On naprawdę patrzy na nas takim okiem. My oczywiście w wielu wypadkach robimy to, co robi autor psalmu 77, bo on w pewnym momencie się tak zastanawia, czy jego łaska może wyczerpać się, tak? Czy może wyczerpać się na zawsze, tak? Bo tam zaczyna od szukam Pana w dniu mej niedoli, tak? Czy Bóg cofnął obietnicę? Czy Bóg zapomniał litości? Miał taki moment zwątpienia, tak? Ale oczywiście, że nie. Odkupiłeś ramieniem swoim lud. A jeszcze lepszym przykładem jest moim zdaniem Jeremiasz, który w swoich trenach potrafi napisać coś takiego. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Super cytat. My go, wiecie, dostajemy w takim oderwaniu czasami i się nim tak jakby karmimy, ale pamiętajcie o tym, że jak się czyta treny, jak się czyta Jeremiasza, to ta sytuacja, która tam miała miejsce, była zgoła tragiczna. Tam było po prostu coś strasznego, to co miało spotkać tych ludzi. Jeremiasz im to wszystko zapowiadał. A jednak potrafił jakby w tym centralnym miejscu trenów powiedzieć, że dowody łaski Pana są niewyczerpane. Jakie to są dowody łaski? Bo czasami wiecie, tak mówimy dowody łaski i co to? Co to może być, ten dowód łaski? Otóż to może być po prostu twoje życie. To są te okoliczności, w których się znajdujesz w tej chwili. To, co się dzieje w twoim życiu. Przypomnę wam na przykład, jak przekonuje o tym nas bohaterka jednej z księgi Rut. Ale nie Rut, tylko ta jego teściowa, Noemi. Co ona przeszła, to słuchajcie, my sobie nie wyobrażamy. To jest po prostu tragedia, wiecie. Głód ją wypędził do obcego państwa. Tam i umarł mąż, umarli synowie i ona wracała do swojego rodzinnego Betlejem razem ze swoją synową. Dziękuję za podpowiedź. Rut właśnie. ona przeszła naprawdę piekło, tak by się trzeba było, wiecie, gdyby tak o ścisłość chodziło i znaleźć jakieś słowo. A jednak, kiedy się okoliczności odmieniły, to ona, wiecie, mówi coś takiego w drugim rozdziale. Niech mu, tu chodzi oczywiście o tego Boaza, którego Rut spotkała, niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał łaski. Który nie zaniechał łaski ani dla żywych, ani dla umarłych. A więc ta łaska okazana przez Boga jest nierozerwalnie związana z naszym zbawieniem, tak? A my to zbawienie mamy przez wiarę, rozumianą jako nasza ufność w tą łaskę. I wiecie, ta łaska to jest wspaniały temat. Ja naprawdę przewertowałem całą Biblię na temat łaski. Przewertowałem całą Biblię, żeby wam jakby przybliżyć jeszcze raz pojęcie, co to jest ta łaska, o co chodzi w tej łasce. I podzieliłem sobie na takie cztery jakby tematy. Bóg wobec łaski, czym jest łaska, co łaska robi z nami i jakie są jakby nasze zobowiązania wobec łaski. Pierwsza rzecz to jest Bóg wobec łaski. No to tutaj wiecie, sprawa jest taka. Ten sam Zachariasz, prorok, który zapowiadał triumfalne wejście Pana Jezusa do Jerozolimy, tak? On też zapowiada jeszcze jedną rzecz. W 12 rozdziale wyleje na dom Dawida ducha łaski. Ale jaki jest stosunek Pana Boga do łaski? Micheasz, inny prorok, pisze coś takiego w swojej księdze. Mianowicie, któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo, resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz gniewu na wieki, lecz masz upodobanie w łasce. A więc Bóg ma upodobanie w łasce. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, to jest Jego rozkosz. Łaska to jest rozkosz Boga. Psalm 89 mówi coś takiego i to jest dość powszechne w wielu miejscach. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, a łaska i wierność idą przed Tobą. A więc ta łaska to jest jakby znak obecności Bożej. Ona idzie przed Bogiem. Bóg w swoim słowie bardzo często odwołuje się do łaski. Na przykład Psalm 98 mówi tak. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela. Bóg to robi nieustannie. On wspomina na swoje przymierze, on wspomina na swoją łaskę i na swoją wierność. Czym jest łaska? Psalm 25 mówi nam, że wszystkie działanie Pana to łaska. Wszystkie działania Pana to łaska. Wszystko, co robi Bóg, to łaska. Otóż jest napisane tak. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Łaska jest motywacją do postępowania według prawdy. Psalm 26. Bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Mam łaskę przed oczami i dzięki temu postępuję w prawdzie. Tak? Psalm 31 z kolei mówi, że łaska jest źródłem radości. Raduję się i wesele łaską Twoją, gdyż wejrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. Psalm 33 mówi, że liczyć na łaskę jest równoznaczne z bojaźnią Bożą. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Co łaska robi z nami? Boża łaska, to znaczy Bóg, co robi? Wybawia mnie i Ciebie swoją łaską. Proszę bardzo, Psalm 6. I tutaj on troszkę tak się jakby zaczyna od trzeciego wiersza. Zmiłuj się nade mną, Panie, bądź słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Zbaw mnie przez łaskę swoją. Psalm 5 mówi tak, w skrócie, Bóg osłania nas łaską jak tarczą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego. Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą. W zależności od tłumaczenia, jeszcze raz powtórzmy, życzliwość, miłosierdzie i łaska są w wielu miejscach postawione na równi. To jest to samo. prawda? Psalm 33. Co robi łaska? Otóż otacza nas, albo inaczej, spoczywa na nas. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję, mówi Psalm 33. Ale jeszcze coś z Nowego Testamentu. Rzymian, 5 rozdział. Dzięki łasce uzyskujemy dostęp, tak? Uzyskujemy dzięki niej dostęp. A w zasadzie dosłownie w niej stanęliśmy. Dzięki komu? Rzymian 5:2. Dzięki któremu, chodzi oczywiście o Jezusa, też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Więc my stoimy w łasce Bożej. W wielu listach Nowego Testamentu jest mowa o tym, aby kończy się każdy niemal list, tak? Takimi mniej więcej słowami. Doskonale je znamy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Tak? Albo łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Tak? Co to znaczy po naszemu? Że łaska nam towarzyszy. Zresztą tak tego też używa w innym tłumaczeniu inny tłumacz, mówiąc z nami, to znaczy, że nam towarzyszy. Niechaj nam łaska towarzyszy. Paweł w liście do Tytusa, tak? Poucza i wzywa. Łaska poucza i wzywa. Łaska poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich rządz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Kolejny wiersz. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Poucza nas, tak, abyśmy się wyrzekli bezbożności i wzywa nas do czekania. I tu znowu wrócę do kazania pastora sprzed tygodnia, wiara, Abraham, najfajniejszy przykład tej ufności i że to bardzo, bardzo długo trwało, zanim on tą obietnicę miał spełnioną. Ja, wiecie, czasami się właśnie tak zastanawiam, że wiara to jest sztuka czekania. Czekania czy czuwania, tak? Ale to jest ta umiejętność czekania. Czekamy na spełnienie obietnic. A łaska nas do tego wzywa. Także, żebyśmy mieli jasność. 1 Koryntian 15 rozdział mówi coś takiego, że łaska pracuje. Łaska pracuje. Łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna, tak? Wiecie, czyli może być bezowocna. Tam jeszcze Paweł czasami mówi, że nie przyjmujcie jej na darmo, tak? Bezowocna, przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Teraz jest pytanie, co jest naszym zadaniem wobec łaski? Bo nie wiem, czy tak wy czujecie, ale ja czasami mam takie wrażenie, że w tej tradycji protestanckiej, która tak bardzo się przeciwstawia tradycji katolickiej, która mówi, że dobre uczynki, a wiadomo, że Marcin Luther, który rozpoczął reformację, mówi łaska, tylko łaska, tak? Jest takie lekkie, nie wiem, uśpienie czujności, które mogłoby polegać na tym, to ja już nic nie muszę robić. Tak? Taka niebezpieczeństwo naszej takiej bezczynności, że my nic już nie musimy robić. Nic bardziej mylnego oczywiście, prawda? Ale łaska jest podstawą i bez łaski nic jej nie zastąpi, prawda? To jest najważniejsze. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rozważać łaskę. To robimy dzisiaj. Rozważamy łaskę. Psalm 48. Rozważamy Boże łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Psalm 107. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. W Dziejach Apostolskich było takie zdarzenie, w którym Paweł i Barnaba chodzili, czy wracali wręcz do miast, w których byli wcześniej. I kiedy zaś zgromadzeni, czytam teraz 13 rozdział Dziejów, kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, tak? I którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. Mają trwać w łasce. Takie wskazówki, co mamy robić? Co teraz mamy robić? Macie trwać w łasce Bożej. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, jest powiedziane, mamy usługiwać darem łaski, być powiernikiem otrzymanej łaski. Usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc tu jeszcze widzimy, że łaska jest rozliczna, bardzo różnorodna, w różnych aspektach się objawia, tak? Mówimy o darach oczywiście. Drugi list Piotra. Mamy rozwijać się, mamy wzrastać w łasce. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Psalm 31 mówi, radujcie się łaską. Raduję się niezmiernie Twoją łaską, gdyż wejrzałeś na moją niedolę i przejąłeś się udręką mojej duszy. Bóg się przejmuje udręką mojej duszy, mojej niedoli. Psalm 107. Co mamy robić z łaską? Mamy wysławiać Pana i Jego łaskę. Tak? Niech wysławiają Pana Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, gdyż nakarmił spragnioną duszę, a jej głód zaspokoił dobrem. Dobrze, kochani, bo ja was tak atakuję tymi cytatami, ale chciałbym powolutku skończyć. Oczywiście, jeszcze raz podsumowując, w naszym życiu to, co powiedział, ja się znowu trzymam, będę cytował pastora Dubulu. Na ostatniej grupie pastor powiedział, że nasza wiara, tak, nasze życie to jest sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak to jest, tak? Ale czy u Boga tak jest? Czy Bóg ma lepsze i gorsze dni? Nie. To zrozumienie, ta ufność, niech nam towarzyszy, że Bóg ani na chwilę nie osłabia swojej łaski, tak? Że ona nas nie opuszcza, że w niej stoimy, że ona jakby jest z nami, ona nam towarzyszy, że Bóg bardzo się interesuje, że Bóg jest w każdej najtrudniejszej sytuacji ze mną. Nie jesteś sam. To jest najważniejsze. Tak? To jest ta ufność, której nie powinno ci braknąć. Nawet jeżeli wszystko wskazuje na to, że tak to nie wygląda, to nie przestań ufać, tak? Bo to jest ta nasza wiara. To jeszcze na koniec pozwólcie, przeczytamy sobie też jakby w tym duchu. W Księdze Izajasza jest 12 rozdział. On jest krótki, 6 wierszy ma. To jest taka pieśń dziękczynna. I ona brzmi tak. I powiesz w owym dniu. Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu. Dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia. Opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Amen. Zaśpiewamy jeszcze, tak, Dawid, jeśli pozwolisz. Myślę, że możemy też podziękować Panu Bogu za to, że jest z nami nieustannie, tak jak to też wybrzmiewa w waszych modlitwach. I myślę, że możemy mu podziękować za to, że On jest wierny i wiecie, ta Jego świętość to nie jest taka świętość, jak my czasami ją rozumiemy, że On się oddziela od nas, a jest wręcz przeciwnie, On do nas przychodzi. On do nas przychodzi, On jest tym, który jest pocieszycielem, On jest tym, który podnosi Twoją głowę, tak? Który Cię wzmacnia, który dodaje Ci sił i który Cię nie opuści aż do skończenia świata. Amen.